Tu i owdzie pod bramą ziewał stróż odziany w niebieską bluzę. Kilka psów goniło się po ulicy, którą nikt nie przejeżdżał. Małe dzieci bawiły się odzieraniem kory z młodych kasztanów, którym jeszcze nie zdążyły pociemnieć jasno-zielone liście. W ogóle ulica przedstawiała się czysto, spokojnie i wesoło. Na drugim jej końcu widać nawet było odrobinę horyzontu i kępę drzew. Lecz wiejski ten pejzaż, niestosowny dla Warszawy, zasłaniano teraz rusztowaniami i ścianą z cegły. Idąc prawym chodnikiem, dostrzegł Wokulski na lewo, mniej więcej w połowie ulicy, dom niezwykle żółtej barwy. Warszawa posiada bardzo wiele żółtych domów. Jest to chyba najżółciejsze miasto pod słońcem. Ta jednak kamienica wydawała się żółciejszą od innych i na wystawie przedmiotów żółtych, jakiej zapewne doczekamy się kiedyś, otrzymałaby pierwszą nagrodę. Podszedłszy bliżej, Wokulski przekonał się, że nie tylko on zwrócił uwagę na szczególną kamienicę. Nawet psy, częściej tu niż na jakimkolwiek innym murze, składały wizytowe bilety. — Do licha — szepnął. — Zdaje mi się, że to właśnie jest ów dom. Istotnie, była to kamienica Łęckich. Zaczął się przypatrywać. Dom był trzypiętrowy, miał parę żelaznych balkonów i każde piętro zbudowane w innym stylu. Za to w architekturze bramy panował tylko jeden motyw, mianowicie wachlarz. Górna część wrót miała formę rozłożonego wachlarza, którym mogłaby się chłodzić przedpotopowa olbrzymka. Na obu skrzydłach bramy były wyrzeźbione ogromne prostokąty, które w rogach również ozdobiono do połowy otwartymi wachlarzami. Najcenniejszym jednak upiększeniem bramy były umieszczone w pośrodku jej skrzydeł dwie rzeźby przedstawiające główki gwoździ, ale tak wielkich, jakby nimi była przytwierdzona brama do kamienicy, a kamienica do Warszawy. Prawdziwą osobliwość stanowiła sień wjazdowa, posiadająca bardzo lichą podłogę, ale za to bardzo ładne krajobrazy na ścianach. Było tam tyle wzgórz, lasów, skał i potoków, że mieszkańcy domu śmiało mogli nie wyjeżdżać na letnie mieszkania. Podwórko otoczone ze wszystkich stron trzypiętrowymi oficynami wyglądało jak dno obszernej studni napełnionej wonnym powietrzem. W każdym rogu były drzwi, a w jednym aż dwoje drzwi. Pod oknem mieszkania stróża znajdował się śmietnik i wodociąg. Wokulski mimochodem spojrzał w klatkę głównych schodów, do których prowadziły szklane drzwi. Schody zdawały się być mocno brudnymi, za to obok znajdowała się nisza, a w niej nimfa z dzbankiem nad głową i utrąconym nosem. Ponieważ dzbanek miał zabarwienie amarantowe, twarz nimfy żółte, piersi zielone, a nogi niebieskie, można było odgadnąć, że nimfa stoi naprzeciw okna posiadającego kolorowe szyby. — No tak — mruknął Wokulski tonem, który nie zdradzał zbyt wielkiego zachwytu. W tej chwili z prawej oficyny wyszła piękna kobieta z małą dziewczynką. — Teraz proszę mamy, pójdziemy do ogrodu? — pytało dziecko. — Nie, kochanie, teraz pójdziemy do sklepu, a do ogrodu po obiedzie — odpowiedziała pani bardzo przyjemnym głosem. Była to wysoka szatynka z szarymi oczami o klasycznych rysach. Spojrzeli na siebie oboje z Wokulskim i dama zarumieniła się. — Skąd ja ją znam? — pomyślał Wokulski, wychodząc z bramy na ulicę. Dama obejrzała się, lecz spostrzegłszy go, odwróciła głowę. — Tak — myślał — widziałem ją w kwietniu na grobach, a później w sklepie. Nawet Rzecki zwracał mi na nią uwagę i mówił, że ma śliczne nogi, istotnie ładne. Cofnął się znowu w bramę i począł czytać spis mieszkańców. Co? Baronowa Krzeszowska na drugim piętrze. Co? Maruszewicz w lewej oficynie na pierwszym. Szczególny zbieg okoliczności. Trzecie piętro od frontu studenci. Ale kto może być ta piękność? Prawa oficyna, pierwsze piętro, Jadwiga Misiewicz, emerytka i Helena Stawska z córeczką. Z pewnością ona. Wszedł na podwórko i oglądał się. Prawie wszystkie okna były otwarte. W tylnej oficynie na dole była pralnia zatytułowana paryską. Na trzecim piętrze było słychać kucie szewskiego młotka. Poniżej na gzemsie grucha o parę gołębi, a na drugim piętrze tej samej oficyny od kilku minut rozlegały się miarowe dźwięki fortepianu i krzykliwy sopran śpiewający gamę. Wysoko nad sobą, na trzecim piętrze, Wokulski usłyszał silny bas męski, który mówił.
O, znowu zażyła kusiny. Już z niej wyłazi soliter. Marysiu, chodź no do nas.
Jednocześnie z okna na drugim piętrze wychyliła się głowa kobiety wołającej.
Marysiu, wracaj mi zaraz do domu. Marysiu!
Słowo daje, że to pani Krzeszowska, szepnął Wokulski. W tej chwili usłyszał charakterystyczny szelest. Z trzeciego piętra padł strumień wody, trafił na wychyloną głowę pani Krzeszowskiej i rozprysnął się po podwórku.
— Marysiu, chodź do nas!
— wołał bas.
— Nikczemnicy!
— odpowiedziała pani Krzeszowska, odwracając twarz w górę. Nowy strumień wody lunął z trzeciego piętra i zatamował jej mowę. Zarazem wychylił się stamtąd młody człowiek z czarnym zarostem i zobaczywszy cofającą się fizjognomię pani Krzeszowskiej, zawołał pięknym basem.
— Och, to pani dobrodziejka, bardzo przepraszam!
— odpowiedział mu z mieszkania pani Krzeszowskiej spazmatyczny płacz niewieści.
O, ja nieszczęśliwa! Przysięgnę, że to on, nikczemnik, nasadził na mnie tych bandytów. Wywdzięcza mi się, żem go wydobyła z nędzy, żem kupiła jego konia.
Tymczasem na dole praczki prały bieliznę, na trzecim piętrze szewc kuł, a na drugim w tylnej oficynie dźwięczał fortepian i rozlegała się wrzaskliwa gama.
Wesoły do mnie ma co?
Szepnął Wokulski, otrzepując krople wody, które mu spadły na rękaw. Wyszedł z podwórza na ulicę i jeszcze raz obejrzawszy nieruchomość, której miał zostać panem, skręcił w Aleję Jerozolimską. Tu wziął dorożkę i pojechał do adwokata. W przedpokoju adwokata zastał paru obdartych Żydków i starą kobietę w chustce na głowie. Przez otwarte drzwi na lewo widać było szafy zapełnione aktami, trzech dependentów szybko piszących i kilku gości z Waszecia, z których jeden miał fizjognomię kryminalną, a reszta bardzo znudzone. Stary lokaj z siwymi wąsami i podejrzliwym wejrzeniem zdjął z Wokulskiego palto i zapytał
– Wielmożny pan na dłuższy interes?
– Na krótszy.
Wprowadził Wokulskiego do sali na prawo.
– Jak mam zameldować? –
Wokulski podał bilet i został sam. W sali były sprzęty kryte amarantowym utrechtem, jak w wagonach pierwszej klasy. Kilka ozdobnych szaf z pięknie oprawnymi książkami, które tak wyglądały, jakby ich nigdy nie czytano. Na stole zaś parę ilustracji i albumów, które, zdaje się, oglądali wszyscy. W jednym rogu sali stał gipsowy posąg bogini Temidy z mosiężnymi wagami i brudnymi kolanami.
— Pan mecenas prosi! —
odezwał się służący przez uchylone drzwi. Gabinet znakomitego adwokata miał sprzęty kryte brązową skórą, w oknach brązowego koloru firanki, a na ściennych obiciach brązowe desenie. Sam gospodarz odziany był w brązowy surdut i trzymał w ręku bardzo długi cybuch, u góry zakończony funtowym bursztynem i piórkiem.
Byłem pewny, że dziś powitam szanownego pana u siebie, rzekł adwokat, podsuwając Wokulskiemu fotel na kółkach i prostując nogą dywan, który się nieco zmarszczył.
Jednym wyrazem, ciągnął adwokat, możemy rachować na jakieś 300 000 rubli udziałów w naszej spółce. A że do rejenta pójdziemy jak najrychlej i gotówkę ściągniemy co do grosza, w tym może pan rachować na mnie. Wszystko to mówił, akcentując ważniejsze wyrazy. Ściskał Wokulskiego za rękę i obserwował go spod oka.
— A, tak, spółka — powtórzył Wokulski, usiadłszy na fotelu. — To rzecz tych panów, ile zbiorą gotówki.
— No, zawsze kapitał — wtrącił adwokat. — Mam go bez spółki. — Dowód zaufania — wystarcza mi własne.
Adwokat umilkł i pośpiesznie zaczął ssać dym z piórka. — Mam prośbę do mecenasa — rzekł po chwili Wokulski. Adwokat utopił w nim spojrzenie, pragnąc odgadnąć, co to za prośba. Od natury jej bowiem zależał sposób słuchania. Widocznie jednak nie odkrył nic groźnego, gdyż jego fizjognomia przybrała wyraz poważnej, lecz serdecznej życzliwości. — Chcę kupić kamienicę — ciągnął Wokulski. — Już? — spytał mecenas, podnosząc brwi i schylając głowę.
— Winszuję, bardzo winszuję.
Dom handlowy nie na próżno nazywa się domem. Kamienica dla kupca jest jak strzemię dla jeźdźca. Pewnie siedzi na interesach. Handel nie oparty na tak realnej podstawie, jaką jest dom, jest tylko kramarstwem. O jakąż to chodzi kamienicę, jeżeli, szanowny pan, raczysz mnie już zaszczycać swoim zaufaniem?
Ma być w tych dniach licytowany dom pana Łęckiego.
Znam, przerwał adwokat.
Mury wcale dobre. Rzeczy drewniane należałoby stopniowo zmienić. W rezerwie ogród licytuje baronowa Krzeszowska do 60 000 rubli. Konkurentów zapewne nie będzie. Kupimy najwyżej za 6-10 000 rubli.
Choćby za 90 000, a nawet i więcej, wtrącił Wokulski.
Po co? Skoczył na fotelu adwokat. Baronowa poza 60 000 nie wyjdzie. Domów nikt dziś nie kupuje. Wcale dobry interes.
Dla mnie będzie dobrym nawet za 90 000.
Ale lepszym za 65 000.
Nie chcę obdzierać mego przyszłego wspólnika.
Wspólnika? Zawołał adwokat.
Ależ szanowny pan Łęcki jest stanowczym bankrutem. Po prostu skrzywdziłbyś go pan, naddając mu jakieś 1 000 rubli.
Znam pogląd jego siostry hrabiny na tę sprawę. W chwili, gdy pan Łęcki zostanie bez grosza przy duszy, jego urocza córka, którą wszyscy uwielbiamy, wyjdzie za barona albo marszałka.
Oczy Wokulskiego tak dziko błysnęły, że adwokat umilkł. Przypatrywał mu się, rozmyślał, nagle uderzył się ręką w czoło.
— Szanowny pan — rzekł — jesteś zdecydowany dać 90 000 rubli za tę ruderę?
— Tak — odparł głucho Wokulski.
— 60 od 90 — posag panny Izabeli — mruknął adwokat.
— Aha. Fizjognomia i cała postawa jego zmieniła się do niepoznania. Pociągnął z wielkiego bursztynu ogromny kłąb dymu, rozparł się na fotelu i trzęsąc ręką w stronę Wokulskiego mówił.
Rozumiemy się, panie Wokulski. Wyznam ci, że jeszcze przed 5 minutami podejrzewałem cię. Sam nie wiem o co, bo interesa twoje są czyste. Ale w tej chwili, wierz mi, masz we mnie tylko człowieka życzliwego i sprzymierzeńca.
Teraz ja pana nie rozumiem. Szepnął, spuszczając oczy Wokulski. Adwokatowi na policzkach wystąpiły ceglaste rumieńce. Zadzwonił, wszedł służący.
— Nie wpuszczać tu nikogo, dopóki nie zawołam — rzekł.
— Słucham pana mecenasa — odparł markotny lokaj.
Znowu zostali we dwóch.